Kochani, w Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale, w 42 wersecie jest powiedziane: i trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. I w Mateusza 10 rozdziale, 22 wersecie jest powiedziane: i będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego, ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Tak powiedział Pan Jezus. Kiedy czytamy słowo trwali, to oznacza, że czemuś się przeciwstawiali, coś było przeciw nim. Trwać w czymś, to znaczy ktoś chce ciebie pozbawić tego trwania, żebyś w tym dłużej nie trwał, ale żebyś po prostu zaczął być innym człowiekiem, nie takim, jak wymaga od ciebie Słowo Boże. Oni trwali mocno, jest powiedziane o pierwszym kościele. Oni trwali mocno. Znaczy to, że przeciwstawiali się czemuś, by mogli pozostać tam, gdzie byli. Żeby nikt ich nie zepchnął z ich mocnego stanowiska. Była opozycja, coś chciało ich odciągnąć, coś chciało się wkraść, by upodobnić ich do innych. Słowo mówi o pierwszym kościele, ale oni trwali mocno, mocno trwali. Oni się tego trzymali, oglądali przebudzenie i Boże działanie. My w zasadzie nie możemy zmieniać zasad Biblii. Musimy się Słowa Bożego właśnie tak trzymać, jak ten pierwszy Kościół się trzymał. Trwali mocno, trwali w tym, byli w tym. Po prostu nie dali się z tego zepchnąć. Byli odważni i zdecydowani. Kiedy przez lata przeciwnik, nieprzyjaciel Kościoła zaczął walczyć przeciwko Kościołowi, to wiemy doskonale, że doprowadził do kompromisu ze Słowem Bożym. Kościół został wtedy zredukowany do takiej jednostki formy bez mocy. W konsekwencji utracił wszystko i pogrążył się w wiekach ciemności. My wiemy doskonale, jak to w historii wszystko przebiegało, bo wiecie, prawda jest taka, że opuszczenie z tego, co Słowo Boże nam mówi, czegokolwiek, malutkiego, zrobienie ustępstwa w jakichś małych rzeczach doprowadzi do tego, że opuszczamy wszystko. Wiedzmy o tym, że to jest zawsze postępujące w życiu ludzi. Jeśli czegoś od nas Bóg wymaga, to oczekuje, że będziemy w tym wierni, że będziemy się tego trzymać, że będziemy w tym tkwić, stać. Niewzruszenie zupełnie, że będziemy ludźmi odważnymi w działaniu. Zobaczmy, do czego doprowadza takie ignorowanie Bożych zasad, ignorowanie Bożego Słowa. My jesteśmy częścią jakiegoś systemu na ziemi, prawda? Jaki system działa na tej ziemi i jesteśmy częścią tego i ten system działa w tym kierunku, aby osłabić działanie Słowa Bożego, żeby osłabić działanie Ducha Świętego, żeby w jakiś sposób wyeliminować z życia ludzi wierzących taką żywą energię Bożą do działania. Żeby Kościół się stał taki powszedni, taki powszechny, taki spokojny, działający sobie od tam na polu misyjnym, działający według jakichś tam określonych zasad, które trzeba przystosowywać ciągle do panującej atmosfery wokół nas. Dlatego też Słowo Boże nam bardzo wyraźnie mówi, że rezultaty tego, skutki takiego działania są, prawdę mówiąc, opłakane. I ojcowie Kościoła, wiecie, do czego doszli? Najpierw byli tacy gorliwi, najpierw tak bardzo wiernie przestrzegali wszystkiego, a później odrzucili autorytet Biblii. I powiedzieli, oprócz Pisma Świętego to są jeszcze jakieś inne księgi, oprócz jakichś innych ksiąg jeszcze jest tradycja Kościoła, prawda? I to wszystko zaczęło być dodawane. A czego ma się trzymać pierwszy Kościół i Kościół aż na wieki do samego końca? Słowa Bożego. I nic tutaj do zmiany nie jest przewidziane. Absolutnie nic. Bóg wcale nie zaplanował zmiany tego słowa i przyszedł jakiś tam anioł i przyniósł nam inną Biblię, bo powiedział, że ta Biblia już jest stara i Bóg ją wymienia na nową, macie tutaj nowe tłumaczenie, nowe wyjaśnienie Boże. To tak, wiecie, jakbyśmy my mówili ciągle o tym, że Biblia została napisana, Stary Testament, niektóre księgi po grecku, ale większość po hebrajsku, a Nowy Testament część po aramejsku, a część po grecku, prawda? I tak ciągle wydawane są nowe tłumaczenia, ale to jest ciągle to samo pismo, to jest ciągle to samo, ale mamy wersję tłumaczenia. I teraz jakby Bóg powiedział, no na te czasy, kiedy już macie komórki, komputery, kiedy macie samochody takie zaawansowane, że same jeżdżą, same parkują, niedługo same będą się tankować i ewentualnie same otworzą ci drzwi i ty wsiądziesz i same zamkną. Ale wiecie co, na te czasy Biblia jest ta sama. Jest dokładnie ta sama. I jak mamy się zachowywać? Tak jak pierwsi chrześcijanie. A w dzisiejszym kościele zauważa się w coraz większej ilości kościołów, jednostek organizacyjnych kościołów, zauważa się homoseksualizm, zauważa się cudzołóstwo, zauważa się narkomanię. Bardzo dużo obecnie, w naprawdę wielu kościołach właściwie popiera się takie picie alkoholu dla towarzystwa. Powiem wam tak, czy ja jestem wrogiem picia dla towarzystwa? No jestem wrogiem picia dla towarzystwa. Ale powiem wam tak, zmiany widzę w kościele. Kiedy teraz, w tym czasie, ludzie już nie mają jakichś oporów i nie widzą w tym nic złego, że dla towarzystwa troszkę alkoholu się wypije. Ale powiem wam tak, kiedy ja byłem dzieckiem i byłem w tym kościele, to wiecie, jakie były zasady? Każdy, kogo przyłapano na jakimś tam wypiciu alkoholu, obojętne w jakim towarzystwie, jaką ilość, najpierw brano w zawieszenie w kościele, a później go wyłączano z kościoła. Podobnie było z papierosami, podobnie było z innymi takimi typowymi grzechami, które Biblia określa jako grzechy, prawda? A więc zobaczmy, jak się rozluźnia atmosfera. Jak się rozluźnia wymaganie tego, jakimi mamy być przed obliczem Bożym. Coraz bardziej Kościół pogrąża się w brudzie. Nie widzimy na przykład nic złego, no nie widzimy, nie włączam się w to, bo ja widzę. Nie widzimy nic złego w oglądaniu na przykład horrorów. Żeby chrześcijanie, wierzący ludzie oglądali horrory. Mówię wam na podstawie autorytetu Słowa Bożego i na podstawie autorytetu, którym zostałem obdarowany w Duchu Świętym, że te obrazy są bezpośrednio z piekła wzięte. Czy chcecie tak bardzo oglądać, co jest w piekle? Czy chcecie się przyzwyczajać do atmosfery piekła, żeby później, kiedy demony was porwą, żebyście nie widzieli nic złego? To widziałem na tym filmie, a to widziałem na tamtym filmie. Tylko wiecie, jaka jest różnica między oglądaniem horroru a wejściem do piekła? Że wejście do piekła jest już rzeczywiste. Tutaj już nie grają aktorzy, tylko to jest rzeczywiste. Masz rzeczywistość. To jest to samo, co w tym filmie było, tylko że masz rzeczywistość. I już nie ma możliwości ominąć tej rzeczywistości. Dlatego Kościół jest ostrzegany, żeby nie wchodził w te rzeczy, żeby nie przyzwyczajał się do tych rzeczy. Bo jak Ewa przyzwyczaiła się do smaku owoców z drzewa i dała je Adamowi i Adam też się przyzwyczaił do tego smaku, to po dziś dzień te owoce jemy. Po dziś dzień mamy konsekwencje, efekty, które zapoczątkowali pierwsi ludzie w raju. Po prostu jest kontynuacja, cały czas jest. Szatan nigdy nie pozostanie na wrzuceniu nam jednego malutkiego grzeszku, jednego malutkiego odstępstwa, ale będzie pociągał dalej. Będzie pociągał dalej. Dasz palec, to weźmie całą rękę. A jak weźmie całą dłoń, to weźmie całe ramię i weźmie ciebie całego. Na tym polega działanie szatana. Słowo Boże oświadcza psalmie 66, 18 wersecie. Gdybym knuł coś niegodziwego w sercu moim, Pan nie byłby mnie wysłuchał. Pan nie wysłucha tego, który coś w sercu swoim knuje. Wiesz o tym. Masz być szczery przed Bożym obliczem, otwarty. Masz oczekiwać od Boga konkretnego wskazania, jak masz postępować. To Bóg ma ci wskazywać, co masz czynić, w jakim towarzystwie masz przebywać, gdzie masz się aklimatyzować, gdzie masz się czuć dobrze, a gdzie powinieneś, przynajmniej powinieneś czuć się źle. W psalmie 24, w 3 i 4 wersecie jest powiedziane, że komuś są obiecane błogosławieństwa Boże. 24 psalm, 3 i 4 werset mówi tak. Któż może wstąpić na górę Pana? I kto stanie na Jego świętym miejscu? Kto ma czyste dłonie i niewinne serce? Kto nie skłania duszy swej ku próżności i nie przysięga obłudnie? Widzimy, jak Słowo Boże jasno się wyraża. Bardzo jasno jest powiedziane. Kościół się zmienił. Ale Bóg wczoraj i dzisiaj jest cały czas inny? Cały czas. Nie zmienia się. Kościół się zmienił, ale Bóg się nie zmienia. I dzisiaj Bóg znów chce się spotkać ze swoim Kościołem, tak jak kiedyś działał wspólnie ze swoim pierwszym Kościołem. Znów jest ten czas, kiedy Bóg chce się przybliżyć do swojego Kościoła i znów chce zacząć z tym Kościołem działać. Kościół, obserwując to, że Bóg chce rozmawiać z Kościołem i chce z nim przebywać, wiecie, co się stara zrobić? Chce podźwignąć atmosferę w Kościele przy pomocy programów i ludzkich wysiłków. Czy Bóg jest tym zainteresowany? No ale my możemy mieć naprawdę dobre programy. Programy rozwoju, programy poprawy kondycji Kościoła, poprawę moralności w Kościele. Możemy złożyć najprzeróżniejsze propozycje. Ale Bóg nie chce, by człowiek przygotowywał mu projekty. Bóg wcale nie chce tego. Bóg chce spotkania z samym Kościołem. Bóg chce wyjść naprzeciw Kościołowi, chce zacząć go w swój sposób zmieniać. Chce go przemieniać i kształtować. Kościół musi umieć rozróżniać pomiędzy tym, co czyste, a tym, co nieczyste. Między tym, co nikczemne, a tym, co święte. W pewnym miejscu, pamiętam, prorok mówił takie słowo, że przyjdzie taki czas, kiedy człowiek nikczemny nie będzie nadal nazywany szlachetnym. Dlaczego? Dlaczego jest nazywany szlachetnym? Bo jest bardzo bogaty. I z powodu tego, że jest bardzo, bardzo bogaty, to jest taki szlachetny. Łoży na tyle różnych organizacji charytatywnych, stara się o różnych ludzi potrzebujących pomocy. Czy dlatego, że stara się o to, to jest już święty? Boża świętość jest zupełnie w innym miejscu. Bóg w zupełnie w inny sposób określa świętość Kościoła. Bóg jest świętym Bogiem, który do swojego Kościoła mówi tak. Trzecia Mojżeszowa, 20 rozdział, 7 werset. Uświęcajcie się i bądźcie świętymi, gdyż ja, Pan, jestem Bogiem waszym. Bóg nie mówi, że możecie sobie żyć jak chcecie, ja wasze życie poprawię, ja was omyję, ja was oczyszczę. To jest po prostu ratunek dla człowieka, żeby go wyciągnąć i żeby człowiek nie zginął z tym światem. Ale jeśli nas Bóg uratuje, jeśli Bóg nas usprawiedliwi, jeśli Bóg nas wyciągnie z dołu, to nie oznacza, że już od tego momentu nic nie musimy robić, już jesteśmy święci. On nas tylko wyciągnął z dołu. A teraz mówi, żyj według mojego słowa. Dlatego Słowo Boże bardzo wyraźny nacisk na to kładzie. 2 Koryntian 6, rozdział 17, werset mówi tak. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was. Dla kogo Bóg chce być ojcem? Dla tych, którzy odłączą się od tego świata i którzy przyjdą do Boga i którzy chcą się od nieczystego z dala trzymać, nie dotykać nieczystego. I wtedy dopiero Bóg mówi, że przyjmie. Myślę, że taki przykład z historii może nam posłużyć lepszemu zrozumieniu takiego Bożego działania i co się dzieje z Kościołem, w jaki sposób Kościół jest atakowany i w jaki podstępny sposób bardzo często doprowadzany do upadku. Myślę, że pamiętacie taką z historii takie zdarzenie, które dotyczyło Troi. Myślę, że pamiętacie, że Troja była oblegana przez Greków. Była oblegana przez Greków przez 10 lat. Przez 10 lat. I wiecie, to było w XII wieku przed naszą erą, czyli gdzieś mniej więcej 1184 rok. I kiedy Grecy zjednoczyli się, wszystkie te greckie malutkie królestwa zjednoczyły się, żeby pomścić zniewagę, jak znieważyli ich Trojańczycy, wiecie, zaczęli budować drabiny, zaczęli próbować wedrzeć się na mur, ale każdy atak był odparty. Próbowali spalić miasto, nic z tego nie wyszło. Zrobili sobie specjalne wyrzutnie, żeby ogromne kamienie wrzucać tam do Troi poprzez mur. One przelatywały nad murem i spadały tam. Troja odparła każdy atak. Nic nie dało się zrobić absolutnie i to przez 10 lat. Po 10 latach Grecy zobaczyli, że jest to nieskuteczne atakowanie Troi, więc zmienili swój sposób działania. I wiemy, że zbudowali pięknego drewnianego konia i myślę, większość z was to pamięta z historii. I w nocy podciągnęli tego konia do bramy Troi, zostawili go, a potem cała grecka armia powróciła na okręty, którymi przypłynęli. W tych czasach pozostawienie prezentu pod bramą miasta i wycofanie się oznaczało, że dajemy wam prezent i oświadczamy, że już nie będziemy atakować miasta. No i Trojańczycy tak się przyglądali temu koniowi, który się nazywa już historycznie koń trojański. I te konie trojańskie to bardzo dużo obecnie ludzie znają, bardzo, bardzo we współczesnym właśnie świecie, bo to są te, które atakują, atakują programy komputerowe, prawda? Koń trojański, tak się dokładnie nazywa. A jak działa? Że wchodzi jako cały i się rozpakowuje. Kochani, i dokładnie to samo stało się tam. Trojańczycy popatrzyli, no Greków nigdzie nie ma i tak parę dni czekali, zobaczyli, że nie ma, wciągnęli tego konia do środka, do swojego miasta i pili na umór, po prostu świętując, że udało im się oddalić się już od tego niebezpieczeństwa. 10 lat walczyli, a teraz wreszcie są wolni. A kiedy już popili się dobrze w nocy, żołnierze, którzy byli w tym koniu, wyszli stamtąd z tego brzucha konia, otworzyli bramy miasta, wszyscy Grecy ze statków przybyli, weszli do miasta i wybili wszystkich Trojańczyków, zostało tylko dwóch. I ci dwaj uciekli, aby opowiedzieć o tym horrorze ostatniej nocy. I stąd wiadomo, co tam się stało, bo to później w kronikach zostało zapisane, a więc wiadomo było, co się stało, dlaczego wszyscy zostali wybici. Kochani, to, co się stało tej ostatniej nocy z tym horrorem Troi, to jest tragedia, która w ogóle nie dorównuje tragedii, która dzieje się w Kościele, wiecie? Po to tylko o tym powiedziałem, wspomniałem, chociaż dla wielu z was to jest znane, ale mówię o tym dlatego, że Kościół zaczyna w sobie mieć przeciwników, już nie na zewnątrz, ale w sobie, którzy rozpakowują się w środku ze wszystkimi swoimi zgniliznami i zaczyna Kościół być zanieczyszczony, zabrudzony. Przez ostatnie 50 lat wielkie kościoły ewangeliczne odrzucały wszelki kompromis diabelski. Odrzucały po prostu. Jak myśmy byli młodzi, ja i moja żona, to my pamiętamy jeszcze te czasy, kiedy przestrzegano zasad takich chrześcijańskich, biblijnych bardzo dokładnie. Obecnie po prostu się mówi, no trzeba okazać co? Miłosierdzie trzeba okazać ludziom. No trzeba miłosierdzie, no bo po prostu jak się będzie za bardzo zwracać uwagę, to ludzie odejdą. I wcześniej kościoły były małe, ale czyste. Teraz są duże, ale brudne. Powiem tak, pewien kaznodzieja, który był w Polsce i w zakościelu dla pastorów miał wykłady, zapytano go, nie, to on sam powiedział, czy wiecie, jaka jest różnica pomiędzy małym kościołem a dużym kościołem? Różnica jest taka, jaka jest pomiędzy małym psem i dużym psem. Mały pies ma mniej pcheł, duży pies ma więcej pcheł. Wiecie, co przez to powiedział? Im większy kościół, tym więcej brudu. A dlaczego tak jest? No bo mają konia trojańskiego. Mają wirusa. Kościół trzeba leczyć. Kościół musi być czysty, sprawiedliwy, godny Boga. Nasi ojcowie, starsi kaznodzieje, odrzucali wszelkie wysiłki piekła. To tak jak ta Troja odrzucała ataki. To ci starsi ludzie w kościołach odrzucali te ataki. Nie pozwalali, żeby pewne brudne rzeczy wchodziły do kościoła. Nie otwierali swoich bram kościoła dla bałwochwalstwa, nieświętości, świeckości. Nie wpuszczali tych rzeczy. Byliśmy wykluczani z towarzystwa, wyszydzani, prześladowani. Ale nie wpuściliśmy ani na jeden centymetr tego, co uważaliśmy, że nie jest z Boga. Po prostu nie było kompromisu. Świat dobijał się do kościoła, stukał w bramy. I świat zachęcał, aby kościół troszeczkę obniżył swoje mury, swoje standardy. Wtedy zachęci więcej ludzi by przyszli. Jak myślicie, co Kościół zrobił? Obniżył mury. Obniżył wymagania. Obniżył standardy. Co się zaczęło dziać? Kościół zaczął być martwy. Na początku wielkiego wylania Ducha Świętego Kościół się rozwijał i jednego dnia nawróciło się 5000 ludzi. I wzrastał. Kochani, za jeden dzień nasz kościół, który budujemy, już byłby za ciasny. Za jeden dzień. A co się teraz dzieje? Zbudujesz i ciężko napełnić. Tylko 700 ludzi. Malutko. Spróbuj napełnić. Widzimy, co się dzieje? Był czas, kiedy Kościół był martwy. Nie było w nim obecności Boga. Po prostu rzeczy się nie działy. Pusta forma, a czasami to, co się działo w kościołach, to były kpiny, które zastąpiły potężne działanie Bożego Ducha Świętego. Pusta forma nie przyniosła potężnego działania Boga. Bóg powołał tych, którzy przed nami pracowali, bezpośrednio przed nami, naszych ojców. Powołał ich wcale nie z miejsc takich, wiecie, gdzie kształcono, przygotowywano, z targowisk, ludzi prostych, którzy gdzieś tam na straganie sprzedawali. Powołał ludzi prostych, którzy gdzieś tam na targowiskach czy na farmach pracowali. Powołał ich z różnych denominacji, uczynił ich naczyniami do wylania obecności Bożej. Oni oddzielili się od tego wszystkiego, co w tym świecie, na chwałę Bożą. I chcieli naprawdę, szczerze służyć Bogu. Wiedzieli doskonale, że Bóg jest inny niż ten świat. Że to jest zupełnie co innego. Dzisiaj rozpoznanie chrześcijanina i człowieka, który tylko nazywa się chrześcijaninem, jest trudne. Wtedy to było na pierwszy rzut oka od razu widoczne. Ci ludzie od razu się różnili. Świat jest naszym nieprzyjacielem. I musimy o tym wiedzieć. Nie szukaj przyjaciół w świecie, nie szukaj pocieszenia w świecie, szukaj go u Boga. Ci ludzie, którzy nas poprzedzali, którzy byli tacy wierni Bożym zasadom, wiecie, byli nazywani albo fanatykami, albo nawet jeszcze gorzej o nich mówiono. Z powodu przeżycia Ducha Świętego i działania Bożego w ich życiu, ludzie, którzy nazywali się fundamentalistami w Kościele, tacy, wiecie, ludzie postawieni i naprawdę z wielkim autorytetem, określali takich ludzi jako opętanych. Powiem wam tak, w dzisiejszych czasach każdy, kto działa w mocy Ducha Świętego, jest nazywany jako opętany. I my, jak zaczęliśmy iść w Bogu, zaczęliśmy iść w sposób taki naprawdę bezkompromisowy, zaczęliśmy się wycofywać z różnych rzeczy, które w Kościele zaczęły być wprowadzane, no zostaliśmy nie inaczej, ale dokładnie tak nazwani. Opętani. Określono, że wśród nas działają demony. A my działamy tylko pod wpływem Bożego Ducha Świętego, nic więcej. A o Jezusie Chrystusie co mówili? On mocą wygania demony. Jaką mocą? Belzebuba, księcia demonów. Dokładnie to, co mówili o Jezusie Chrystusie, zaczynają mówić o nas. Co to oznacza? Że idziemy w dobrym kierunku. Że idziemy w dobrym kierunku. O Jezusie Chrystusie tak mówili. A my idziemy dokładnie w tym kierunku, w którym Jezus Chrystus nam mówi i przez Ducha Świętego nam podaje te prawdy. Żebyśmy to dobrze wiedzieli. Wcale nie zbłądziliśmy, idziemy w dobrym kierunku. To prawda, że nasi ojcowie byli takimi trochę skrajnymi chrześcijanami i my, naśladując to, zaczynamy być również określani jako skrajni. Dokładnie tak nasz zbór był określany przez niektórych starszych z innych kościołów naszego kierunku. To jest takie, wiecie, odejście, to jest taki odlot. Ja się pytam, gdzie my latamy? No gdzie my aż tak mocno latamy? A nawet gdybyśmy pod wpływem Ducha Świętego zaczęli latać, to co w tym złego? Czy Filip nie latał? I to ile kilometrów? A my byśmy tu tylko na miejscu polatali sobie. Tu byśmy sobie tylko polatali na miejscu, ewentualnie wyfrunęlibyśmy do drugiego pomieszczenia. Co, ma ktoś coś przeciwko temu? Jeśli by to Duch Święty robił? I ja nie mam nic. Nie mam nic przeciwko temu. Powiedzmy sobie zupełnie szczerze, musimy znać Boga i musimy znać wroga. Musimy dokładnie wiedzieć, jakie są Boże zasady i jakie są zasady działania szatana. Musimy wiedzieć, skąd wyszliśmy i dokąd zmierzamy. Jaki jest nasz cel. Kochani, nauczmy się, żeby czynić prawdę, którą głosimy. Żeby nie tylko pięknie głosić, ale dokładnie to czynić. A więc jeśli będziemy cytowali Słowo Boże, to zwróćmy uwagę na to, co cytujemy. I czy nasze życie rzeczywiście jest tym stałym życiem, abyśmy pilnowali prawdy, czystości, świętości, nie tylko słowami, ale przez praktyczne nasze życie. Kochani, ja to sobie tak zatytułowałem, ten fragment tego słowa: Bóg nie będzie krzyczał do ciebie pomiędzy reklamami. I to jest, wiecie, taka rzeczywistość, do której musimy się przyzwyczaić. Jeremiasz, kiedy był w opłakanej sytuacji, wołał do Boga. W Jeremiasza 15 rozdział, 18 werset. Czemu moja boleść trwa bez końca, a moja rana jest nieuleczalna i nie chce się goić? Jesteś mi jak strumień zawodny, jak wody niepewne. I kiedy tak mówi do Boga, co Bóg odpowiada w 19 wersecie? Jeżeli zawrócisz, Bóg mówi, i ja się zawrócę do ciebie, i będziesz mógł stać przed moim obliczem, a gdy dasz z siebie to, co cenne, bez tego, co pospolite, będziesz moimi ustami. Choćby inni zwrócili się do ciebie, ty się do nich nie zwrócisz. Inni ludzie będą przynosić ci swoją przyjaźń, ty się do nich nie zwrócisz. Dlaczego? Bo warunków Bożego życia nie spełniają. A więc nie będziesz wchodził w bliskość z tymi, którzy nie służą Bogu. Chyba że po to, żeby ich tylko przyciągnąć do społeczności. Żeby i oni znaleźli wszechmogącego Boga. Dosłownie możemy się stać ustami Bożymi. Wiesz o tym? Po prostu możemy się stać ustami Bożymi. On, czyli Bóg, nas powołał nawet do tego. W miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. To tak, jakby Chrystus stał i mówił. Ty stoisz i mówisz. To tak, jakby Chrystus. Jak ja wam przekazuję teraz Słowo Boże, to tak, jakby Chrystus stał przed wami i przekazywał wam swoje słowo. Dlatego, że ja nie mówię od siebie, mówię od Niego. I mówię tylko to, co On mi kazał dzisiaj do całej społeczności przekazać. Ale tak się stanie, że będziemy głosić Słowo Boże tylko wtedy, gdy będziemy gotowi wyciągnąć z naszego życia to, co najcenniejsze, a zostawić to, co pospolite, bezwartościowe, rozprawić się z tymi rzeczami, które kłócą się z zasadą uświęcenia. My z naszego życia musimy wyrzucić te rzeczy, które nas nie uświęcają. Bóg, jak wspomniałem na początku, nie będzie krzyczał do nas, że chce z nami porozmawiać, przekrzykując reklamy, które lecą. Bóg nie będzie rozmawiał z nami tak na pół etatu. Mam, Panie, czasu tylko tyle, więc pogadajmy chwilę, ale wiesz, o tej i tej godzinie to ja już muszę. Bóg w taki sposób z ludźmi nie będzie rozmawiał. Bóg nie będzie ciebie gonił, bo ty gdzieś pędzisz, ty gdzieś lecisz, aby z tobą porozmawiać. Dogonił, ale ja, Panie, nie mam czasu, pociąg odjeżdża. Kolega ucieka, samochód odjeżdża, samolot odlatuje. Jeśli kiedykolwiek usłyszysz, jak Bóg mówi do ciebie, to wiesz, kiedy to będzie? Kiedy poświęcisz czas na samotną modlitwę do Jezusa. Jak poświęcisz swój czas na osobistą modlitwę, to wtedy jest możliwe, że z twoich ust wyjdą słowa Jezusa Chrystusa. Bóg naprawdę kieruje swoją uwagę na ludzi modlących się i skruszonych. W Izajasza w 66 rozdziale w 2 wersecie jest powiedziane tak. Przecież to wszystko moja ręka uczyniła. Także to wszystko powstało, mówi Pan. Lecz ja patrzę na tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu, który z drżeniem odnosi się do mojego słowa. Brak duchowej mocy w Kościele, wiecie, jest wynikiem czego? Że w sercu ludzie mają bałwany. Nie te takie ze śniegu, nie. Kochają coś w tym świecie. A Słowo Boże mówi, nie kochaj świata ani tych rzeczy ze świata. To jest Boże Słowo. Jeśli kochasz te rzeczy, które są z tego świata, to będziemy przeżywali rozterki w związku z tym, co na tym świecie się dzieje. Dusimy się rzeczami powierzchownymi, nieistotnymi, które nas z naszej modlitwy w komorze ograbiły, okradły. Czy rzeczywiście mamy czas, żeby się zamknąć w swojej komorze i wołać do Boga z całego serca? Jakbym tak po kolei zapytał, masz czas, masz czas, masz czas, masz czas, to by się okazało, że może jedna czy dwie osoby mają trochę czasu. Zastanówmy się nad tym. To jest naprawdę powód do zastanowienia. Nauczyliśmy się w życiu naszym na tym świecie, wiecie czego? Awansować w pracy. Nauczyliśmy się. Umiemy działać w taki sposób, żeby awansować. Ale zupełnie pominęliśmy zdolność awansu w duchowym życiu, w wierze. A przecież nasz poziom duchowy, nasza wiara ma ciągle nie umniejszać się. Czy tak? No przecież nam ma przybywać wiary, a nie ubywać. Ile razy się mówi, że człowiek, który dopiero co się nawrócił, to ma taką gorliwą wiarę, jest taki radosny przed Panem. No ale już jak wiele lat jest w Chrystusie, no to już to tak samo jak miłość w małżeństwie. Nie na początku taka gorąca, a później coraz słabsza, słabsza, słabsza. Później jest tylko przyzwyczajenie, a później przyzwyczajenie też mija i później jest co? Ruina! Pełna ruina. Czy rozwód to jest inna sprawa? Ale ruina jest pełna. Nasze życie chrześcijańskie dokładnie w tym kierunku będzie szło, jeśli nie przyłożymy się gorliwie do tego, żeby odnowić nasze życie. O tym właśnie chcę mówić dzisiaj. To na to chcę zwrócić naszą uwagę. Bardzo często pożyczamy programy świeckie ze świata, programy, aby zastosować je w Kościele. Jest taka reklama, bardzo często w radiu powtarzana, żeby wszyscy ci, którzy stają przed ludźmi, przemawiają w jakiś sposób w różnych akcjach, w różnych zawodowych sprawach, no to szkolenie przeprowadzają tam w radiu i w telewizji i możesz wtedy tak dobrze przemawiać do ludzi. Wiecie, że bardzo dużo wierzących kaznodziejów właśnie tam się zapisało, żeby nauczyć się przemawiać? Duch Święty z boku, na półeczce. Poczekaj tu na mnie. Poczekaj, ja tylko na szkolenie pojadę. A żeby przemawiać w Duchu Świętym, to potrzeba szkolenie ludzi prowadzonych przez demony? Demon ma cię nauczyć przemawiać? Czy Duch Święty ma cię nauczyć przemawiać? Wybierz. Zobaczmy, jakie jest dążenie wielu ludzi, którzy w kościołach są, którzy mają konkretne powołanie do służby, konkretnej służby. Standardy świeckie wprowadzamy do kościoła. Wiecie, w wyniku takiego działania napełniliśmy kościoły wyrośniętymi, ale tylko na wpół, Samarytanami, którzy są przeklęci przez Boga. Nie możemy wciągać naszego ja do miejsca najświętszego, bo ono tam nie pasuje. To nie jest dla niego miejsce. Dlaczego mówię o Samarytanach? Samarytanie byli odrzuceni przez Boga. Po pierwsze, zamieszane małżeństwa. Po drugie, za synkretyzm religijny, czyli łączenie z sobą różnych tradycji religijnych wielu narodów i wyznań, a także ich przemieszanie. Po trzecie, za swoją własną liturgię i inne pisma, które włączyli niby to do Pisma Świętego. Za miejsce kultu poza Jerozolimą. Równoległe. Bo nie pasowało w Jerozolimie, to nie to głosili tam. Oni chcieli wolność w głoszeniu. I wreszcie za to, że w czasach Nehemiasza utrudnili Żydom odbudowę Jerozolimy i w konsekwencji swojego postępowania zostali uznani za pogan. Przez Boga zostali uznani za pogan. Samarytanie żyją obecnie w Izraelu i w autonomii palestyńskiej. I jest ich, jak myślicie, 1000, 5000, 5 milionów? Dużo jest według was? 700 osób. Samarytan jest 700 osób obecnie. Grupa wychodzi obecnie z poważnego kryzysu demograficznego, którego pozostałością jest znacznie większa częstość rzadkich chorób genetycznych w ich populacji. Takie błogosławieństwo Boże, że ich aż 700 zostało. I teraz zależy, jaką postawę zajmą wobec Boga. Czy wrócą do Boga, czy też dalej będą się oddalać. To albo ten naród całkiem upadnie, albo nie. Bóg powiedział do Lewitów, wiecie co powiedział? W Ezechiela 44 rozdziale 13 wersecie. Do Lewitów, słuchajmy. Nie będą się zbliżać do mnie, aby mi służyć jako kapłani, ani dotykać się żadnych moich rzeczy świętych i najświętszych. Poniosą swoją hańbę za swoje obrzydliwości, których się dopuścili. Ich hańbą było to, że zniesławili się w oczach ludu Bożego, czyniąc rzeczy, które były przeciwne Bożemu prawu, Bożemu zakonowi. Oni wiedzieli, że zostali odłączeni. I ludzie wiedzieli, cały naród wiedział, że zostali oddzieleni od służby. A teraz wreszcie już nawet w świątyni nie mogą służyć, tylko w przedsionku, gdzieś tam, na zewnątrz. Ludzie, którzy nas otaczają, którzy głosimy słowo i którzy się modlimy o ludzi, doskonale wiedzą, czy my przebywaliśmy z Jezusem w modlitwie, czy też nie. Oni doskonale wiedzą, ile spędziłeś czasu na modlitwie. Bo próba wykonywania pracy dla Boga bez namaszczenia Ducha Świętego jest hańbą. Powiedzmy sobie to zupełnie szczerze. W Ezechiela 44 rozdziale 15 i 16 wersecie jest powiedziane, lecz kapłani lewiccy, synowie Sadoka, którzy pełnili służbę w mojej świątyni, gdy synowie izraelscy odstąpili ode mnie, mogą zbliżać się do mnie, aby mi służyć. Będą stać przede mną, aby mi ofiarować tłuszcz i krew, mówi Wszechmocny Pan. Oni będą wchodzić do mojej świątyni i zbliżać się do mojego stołu, aby mi służyć. I będą pilnować służby dla mnie. Zostali spośród lewitów, tylko jedno plemię zostało wydzielone. Synowie Sadoka. A wiecie, co znaczy Sadok? To imię oznacza dokładnie ten, który udowodnił swoją sprawiedliwość. A więc patrzmy, jaka jest prawda. Nie tylko głoszenie Słowa Bożego, nie tylko czytanie Słowa Bożego, nie tylko modlitwa do Boga czynią nas świętymi, ale prawda jest taka, że usprawiedliwia nas wprowadzanie w życie Bożych zasad. Jeśli będziemy szli na jakiekolwiek kompromisy diabelskie, to nie ma szansy, abyśmy mogli Bogu służyć tak, aby się to Jemu podobało. Bóg mówi do tych ludzi, ci byli mi wierni, podczas gdy inni podążyli za swymi bałwanami, nie mieli żadnych ukrytych grzechów, pożądliwości, mieli czyste ręce i czyste serce. To tylko synowie Sadoka byli odziani w białe, lniane szaty. Len jest symbolem sprawiedliwości w Biblii. I w Ezechiela 44, 17 czytamy, a gdy będą wchodzić do bram dziedzińca wewnętrznego, będą się ubierać w szaty lniane. Nie będzie na nich nic wełnianego, gdy będą pełnić służbę w bramach dziedzińca wewnętrznego i w przybytku. I 18 werset mówi, będą nosić na głowie zawoje lniane i na biodrach spodnie lniane. Nie będą opatrywać się w materiał wywołujący poty. Widzimy, jak bardzo Bóg przestrzegał to, żeby ktoś, kto przychodzi służyć w świątyni, tej fizycznej, żeby nie śmierdziało od niego, żeby potu nie było, żeby nie było żadnej nieczystości. Widzimy, jak Bóg na to zwraca uwagę. Żyd, który chciał się załatwić, musiał poza obóz wyjść. Musiał wykopać dołek, załatwić się i zakopać ten dołek. A wiecie dlaczego? Bo Bóg powiedział, że mi jak się zacznę przechadzać dookoła was, nie obrzydziłbym was sobie. Widzimy, jak Bóg zwraca na to uwagę? Jak się zachowujemy? Teraz fizycznie Bóg w ten sposób nie nawiedza ludu Bożego. Ale i tak Bóg oczekuje, że będziemy czyści duchowo. Czy dbasz o to, aby być czystym duchowo? W przedsionku, w świątyni Bożej nie może być żadnego biegania, zamiatania podłogi, pilnowania bram, zmęczenia, nie mogący złapać oddechu, ciągnący za sobą swoje bałwany. Nie taka jest służba Boża. Przychodzić do domu Bożego, nie możesz za sobą ciągnąć swoich przyzwyczajeń, które dotyczą tego świata. Tym bardziej, jeżeli twoje przyzwyczajenia są wyraźnie w Słowie Bożym określone jako grzechy. Nie możesz tego wszystkiego ciągnąć, aby Bogu służyć. To nie w ten sposób. Przebywali na świętym miejscu przed Panem synowie Sadoka, którzy dbali cały czas o to, ażeby być godnymi reprezentowania Pana. I w Ezechiela 44 rozdziale 23 wersecie jest powiedziane, to właśnie synowie Sadoka będą pouczać lud o różnicy między tym, co święte, a tym, co pospolite, oraz między tym, co nieczyste, a tym, co czyste. To ta garstka ludzi, która przestrzegała jakichś bożych zasad, bożych zadań, które zostały wytyczone dla człowieka. Ta garstka miała pouczać ludzi, miała wskazywać im, miała im pokazywać, co jest nie tak, czego nie można robić. Dlatego jeśli jesteś napominany, nie obrażaj się, bo człowiek został wyznaczony do tego, żeby ci na to wskazywać, żeby ci to powiedzieć, żeby wskazać na to Boże napomnienie. Boży lud musi widzieć różnicę pomiędzy tym, co święte, a tym, co pospolite. Muszą rozróżniać między czystym a nieczystym. Kiedy dotkniesz Boga w miejscu świętym, masz tą społeczność z Bogiem, dotykasz się Jego szaty, modlisz się, On posyła swojego Ducha Świętego na ciebie. Wiesz, co wtedy się dzieje? Możesz dotykać ludzi w przedsionku. Oni będą nawiedzeni obecnością Bożą. Możesz do nich mówić, a Boże Słowo będzie do nich docierać w mocy Bożego Ducha Świętego. W Mateusza w 6 rozdziale 22 wersecie jest powiedziane: światłem ciała jest oko. Jeśli tedy oko twoje jest zdrowe, całe ciało twoje jasne będzie. Jeśli widzisz Boga, jeśli widzisz i masz tą społeczność z Bogiem, to całe twoje życie będzie nabierało blasku Bożego. Mojżesz, który wchodził na górę, miał bliską społeczność z Bogiem. Schodził z tej góry i co? I lśnił obecnością Boga. Ludzie aż patrzeć na niego nie mogli. Oczywiście teraz się takie rzeczy nie dzieją, że nie możecie na mnie patrzeć. A może nie możecie? Może już macie dosyć. Ale powiedzmy sobie szczerze. Życie człowieka musi emanować Bożą mocą. Musisz mieć tą moc, przez którą będziesz mógł się dotykać Boga. Jednocześnie ci synowie Sadoka mieli coś, czego nikt inny nie miał. Jedyną posiadłością w ich życiu był sam Pan. W Ezechiela w 44 rozdziale 28 werset mówi tak: nie będą posiadać dziedzicznej własności. Ja jestem ich dziedziczną własnością. Nie będziecie im dawali własności w Izraelu. Ja bowiem jestem ich własnością. Wpośród tego, co się dookoła działo i dzisiaj, co się dzieje. Mianowicie chciwość, zepsucie, odstępstwo, upadek służby pańskiej. Bóg wzywa takich ludzi pojedynczych jak synowie Sadoka. Wzywa takich, którzy mają pragnienie wpośród tego wszystkiego, co się dzieje, być czystym. Nie stosować tych zasad, które są w tym świecie. Bóg pragnie ludzi, którzy są wierni swemu Panu. Ludzi, których pokuta jest sposobem życia. Wiecie, co to oznacza? Cały czas, jak tylko coś nieczystego zauważą, w porównaniu ze Słowem Bożym, w porównaniu z głoszonym Słowem, zauważą coś, to nie buntują się, tylko od razu pokutują. To jest sposób życia. Ludzi oddzielonych od wszystkiego, co jest dotknięte przez świat. Jeśli na czymś jest ta charakterystyczna pieczęć tego świata, to się tego nie dotykają. I wreszcie ludzi posiadających głębokie pragnienie Boga i Jego Królestwa. Bardzo głęboko pragną Boga. Pragną Jego bliskości, Jego działania i Jego Królestwa. Tacy ludzie przyciągają Bożą uwagę. Jeśli czynisz to, to Bóg ciebie na pewno nie pominie. Będzie chciał z tobą rozmawiać, będzie chciał z tobą przebywać, będzie ciebie używał na swoją chwałę, będzie cię obdarowywał mocą, będzie cię obdarowywał mądrością swoją, będzie ci dawał słowo, będziesz cały czas napełniony, cały czas będziesz radosny, pełen pokoju Bożego. Nie zawsze na twarzy twojej jest śmiech, ale we wnętrzu swoim wiesz, że Bóg jest w cudowny sposób w twoim sercu. Jesteś pełen mocy, pełen Bożego działania. I niech Bóg cię prowadzi w tym, aby moc Boża objawiała się poprzez twoje życie. Amen.